Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie i dziś o eurowalucie. Niemiecki koń trojański. Temat jest tak obszerny, że rozbijemy go na dwa odcinki. Dziś będzie o tym, że jak euro stało się narzędziem budowy niemieckiej gospodarki, potęgi gospodarczej. A za tydzień, dlaczego to euro mimo 10 lat nieustannych kryzysów wciąż trwa i trwa i trwa. Jak perypetie rodziny Simpsonów w telewizji, tak euro w Europie ma niewyczerpane pokłady powtarzalnych perypetii. Te same problemy odgrywane w nieskończoność. Od ostrej fazy kryzysu na Cyprze, Malcie, w Grecji czy w Irlandii, przez stagnację gospodarczą całej Europy, czy depresję samej waluty, a potem znowu na obyrtkę, teraz plajtujące Włochy. Powtarzalne misterium nieszczęśliwych przypadków. Trudne do wytłumaczenia, bez zrozumienia politycznych motywów całej operacji. Już sam w sobie pomysł Eurokonfederacji, Unii, wpychania na siłę różnych narodów w jedną parapaństwową organizację wydaje się karkołomnym wyzwaniem. Co sprawiło, że europejskie elity, pomne własnej historii i ryzyka tworzenia ponadnarodowych tworów, z taką pewnością siebie, z arogancją, przystąpiły jednak do forsowania wspólnej waluty. Forsowali ją mimo piętrzących się problemów z unifikacją, które były jeszcze przed jej wdrożeniem. Wybitny hinduski ekonomista, politolog Ashoka Modi w takiej bardzo głośnej nowej książce Tragedia euro w 9 aktach zwraca uwagę, że to, co nam wydaje się być nierozważne, a ekonomistom wręcz wielce, wielce ryzykowne, dla polityków tak naprawdę jest okazją. Okazją do wzmacniania za każdym razem swojej władzy. A euro, proszę Państwa, jest istną fabryką kryzysów. Ilość wmontowanych w ten system absurdów i sprzeczności gwarantuje naprawdę niekończący się strumień problemów, które potem europolitycy konsekwentnie rozwiązując mogą wykorzystywać do poszerzania swoich wpływów, swoich eurowpływów kosztem państw narodowych. Mechanizm jako pierwszy tak naprawdę opisał jeszcze w swoich pamiętnikach nie kto inny jak Jean Monnet, jeden z ojców założycieli Unii. I tutaj mamy cytat. Zawsze wierzyłem, że Europa zbudowana może być tylko z kryzysów. Jej instytucje będą wypadkową programów ratunkowych. Eurospektakl, bo tak to nazwiemy, trwa już bez mała pół wieku. Od pierwszych przymiarek po dziś dzień główną rolę odgrywały tutaj Niemcy. 50 lat, w ciągu których z pobitego i osaczonego reparacjami wojennymi narodu Niemcy wyrosły na hegemona Europy. Z państwa, które rękami i nogami odżegnywało się od ambicji imperialnych, Niemcy wyrosły na światowe mocarstwo rywalizujące z Chinami na wschodzie i wadzące się z Ameryką na zachodzie. Bez euro, bez wspólnej waluty nie byłoby to możliwe. Niemcy nigdy nie byłyby taką potęgą. W czasie, kiedy Niemcy tworzyły swój dobrobyt, kiedy wypracowywały potężną nadwyżkę budżetową, a potem nadwyżkę handlową sięgającą już blisko 300 miliardów dolarów, jakość życia w Grecji cofnęła się. Cofnęła się do poziomu z 1983 roku. Cypr cofnął się do 2002 roku, a Włosi zatrzymali się w swoim rozwoju też na poziomie 2003 roku, Portugalia na poziomie 2008. I tak mogliśmy w nieskończoność, mówiąc również o wzroście gospodarczym Francji, który od 10 lat tak naprawdę oscyluje na granicy zera. Żeby lepiej zrozumieć niemiecki entuzjazm dla euro, to tak naprawdę powinniśmy się cofnąć do konferencji w Poczdamie, sierpień 1945 roku. Euroelity chętnie dzisiaj rozprawiają o tym, jak to Unia Europejska ocaliła świat od kolejnych wojen, jak to Europa bez granic położyła kres wojnom o miedzę i surowce naturalne. Rzadko kto zwraca jednak uwagę, że koncept ponadpaństwowej Unii nie zrodził się w głowach ojców założycieli, którzy jak na przykład Robert Schuman wierzyli we wspólnotę narodów z silnym chrześcijańskim przesłaniem. koncept ponadnarodowej Unii z komisją przejmującą kompetencje demokratycznie wybranych rządów był niemiecką inwencją. Zrodził się w kancelarii kanclerza Schmidta i dalej był udoskonalany w kancelarii Kohla. Matką wynalazku nie był strach przed kolejną wojną, ale rygory postanowień poczdamskich kończących II wojnę światową. To właśnie w Poczdamie mocarstwa obdarły Niemcy z wielu takich istotnych atrybutów narodowej suwerenności. To była ścisła reglamentacja wolności słowa, koncesjonowana prasa, radio, telewizja, nadzór nad siłami zbrojnymi, strategicznymi branżami gospodarki, no i państwowymi monopolami, ba, a nawet koncesjonowanie partii politycznych. To także było w Poczdamie. Zachodni Niemcy nie mieli po wojnie pełnowartościowego, w pełni suwerennego państwa i wtedy nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek uda im się w najbliższej przyszłości przynajmniej zrzucić to homonto. To, co mogli zrobić Niemcy, to wyrównać pole walki i postarać się, żeby inni w Europie też utracili swoją suwerenność. Hasło integracja europejska, jak na ironię losu, było wezwaniem do dezintegracji narodowej. Wmawiając światu, że sentymenty narodowe, patriotyzm mogą prowadzić do faszyzmu. Wszędzie. W całej Europie, jak niegdyś w Niemczech. Krok po kroku Niemcom udawało się forsować koncept wspólnego rządu kosztem suwerenności państw narodowych. Na pierwszy rzut oka euro jest takim niechlujnym zlepkiem pomysłów na wspólną walutę. Ciągiem ludzkich omyłek, niedoróbek, pozornych niedopatrzeń. Rzecz w tym, że jedynym beneficjentem po każdym kolejnym kryzysie zawsze okazują się Niemcy. Polecam tutaj bardzo ciekawe opracowanie biograficzne. Architekci euro, to są architekci euro Kenneta Dysona i Ivo Misa. To jest opowieść o ludziach, którzy stali za tą skomplikowaną konstrukcją walutową. Pochodzili z bardzo różnych państw, różnili się poglądami, ale w większości byli ekonomistami. Jedno, w czym się zgadzali, to że cały ten projekt na koniec wymknął im się z rąk i został podporządkowany politykom. Architekci, jak się zresztą sami nazywali, uważali na przykład, że dopuszczalny poziom deficytu budżetowego powinien być ustalany elastycznie, w zależności od państwa, a nie jak dziś mechanicznie 3%, bez względu na wielkość gospodarki i specyfikę, czy sytuację geopolityczną. Zakładali, że strefa euro obejmie jedynie najbogatsze państwa na porównywalnym poziomie rozwoju gospodarczego, żeby nie doprowadzić do ruiny słabszych państw. Apelowali o jednolity europejski system bankowy, o unię fiskalną z porównywalnym systemem podatkowym. Wszystko to, o czym tak chętnie dziś rozprawia się w Brukseli, ale dalej nie udaje się wprowadzić. Dwóch niemieckich euroarchitektów, Theo Weigel i były szef Ministerstwa Finansów Klaus Regil, szczególną wagę przykładali do unijnego funduszu ratunkowego. W osobnym opracowaniu, liście do kanclerza Kohla, napisali, że bez funduszu stabilizacyjnego euro będzie walutą niepełną. Nazwali to dosadniej nawet niedopatrzeniem systemowym, błędem w projektowaniu. Niedawno w takim długim wywiadzie dla Die Zeit, Weigel i Regil przyznali, że mimo ich usilnych starań i rozmów z Kohlem, błędy systemowe euro nigdy nie zostały wyrugowane. Ja wracam do tych wczesnych dziejów euro, żeby pokazać, że mankamenty i zagrożenia wspólnej waluty były rozpoznane przez ekonomistów na bardzo wczesnym etapie. Co więcej, znane były także ówczesnym politykom. Przed euro przestrzegali, właściwie do dziś przestrzegają, najwybitniejsi ekonomiści naszych czasów. Wśród nich na przykład laureat Nagrody Nobla Milton Friedman, twierdzący w latach 90., że wspólna waluta to projekt na dobrą pogodę, skazany na klęskę przy najmniejszym podmuchu czy globalnej recesji. Współczesny noblista, Joseph Stiglitz, którego nie sposób go posądzić o prawicowe poglądy, w swojej najnowszej książce Euro – zagrożenie dla przyszłości Europy przedstawia historię wspólnej waluty jako tragedię cywilizacyjną. I to cytat, euro zostało stworzone z najlepszymi intencjami przez wizjonerów, których wizje były stopniowo potem przesłaniane przez nierozumne, napisał, istoty politycznej Unii. Pod koniec książki Stiglitz analizuje już ostatnie projekty reform, te najnowsze proponowane, i pokazuje, dlaczego wciąż jest to za mało, żeby ocalić Europę przed kolejnymi wyniszczającymi kryzysami. Wspomniany już Ashoka Mori rozwija ten wątek, wracając do roli Niemców w historycznej grze omyłek. I jak pisze, kiedy większość Europejczyków mówi na przykład o Unii Bankowej, to rozumie przez to wspólny fundusz, do którego wszyscy wrzucają pieniądze. Po to, żeby oczywiście pomóc krajom w tarapatach. Kiedy z kolei Niemcy mówią o Unii Bankowej, to rozumieją przez to, że niemieccy księgowi ustanawiają nowe prawa dla Grecji czy Portugalii. Swego czasu doskonale ujął to były minister finansów Niemiec, Peter Steinbrück, choć pewnie sam nie do końca zdawał sobie sprawę z wymowy tych słów, ale powiedział: my jako Niemcy nigdy nie wpłacamy do wspólnego worka. Tak jakby to był jakiś dyshonor czy estetyczny problem. Stiglitz w swojej książce korzystał z ogromnego materiału analitycznego, jakie dały mu wszystkie poprzednie kryzysy euro, i pewnie łatwiej było mu formułować te swoje twarde tezy. Ale krytyków euro nie brakowało też wśród ekonomistów analizujących sam koncept, ideę. Robili to na długo przed przyjęciem wspólnej waluty. Choćby brytyjski ekonomista Nicholas Kaldor w 1971 roku ostrzegał przed pomysłami swoich europejskich kolegów. Na takiej głośnej konferencji europejskich ministrów finansów w Londynie wystąpił z takim gorącym apelem, jak powiedział, do wszystkich marzycieli, to jego słowa. Mówił: tak zaprojektowana waluta byłaby ekonomicznie nieefektywna. Ale co gorsza, pisał, podważałaby jedność polityczną, którą miała sama promować. Jego wcześniejsze wystąpienia zresztą znajdziemy w wydanym zbiorze esejów ekonomii stosowanej. Warto czasem wrócić do historii. Obrońcy euro lubią porównywać wspólną walutę do amerykańskiego dolara, pierwszej autentycznej globalnej narodowej waluty, która zjednoczyła swego czasu Stany Ameryki. Na pozór Stany Amerykańskie również były zbieraniną różnych nacji, doświadczeń, ambicji zlanych w jeden zielony banknot z wizerunkiem George'a Waszyngtona. No, pomijając już fakt, że trudno wypaczyć europejskiego George'a Waszyngtona w Europie, to jak na razie proces duchowego zjednoczenia naszego kontynentu słabo postępuje, no chyba że oczywiście uznamy, że to te tony wazeliny unijnej nowomowy europejskiej świadomości, miliony stron rozmaitych regulacji, dyrektyw kontrolujących życie zwykłych obywateli, to jest jednoczenie. Ale jednolity system kontroli daleko nie oznacza jeszcze jednolitego społeczeństwa. Wie to każdy dawny obywatel Związku Radzieckiego czy państw satelitarnych. To nie jest jedność. Jeżeli punkt po punkcie zaczniemy teraz analizować mechanizmy, jakie z dolara uczyniły prawdziwą narodową, ponadstanową właśnie walutę, to zrozumiemy, dlaczego Zjednoczona Europa to nie są Stany Zjednoczone. Zacznijmy od tego, że amerykańskie Stany oparte zostały na społeczeństwie z podobną jednak tradycją, historią podbojów i wolności osobistych budowanych na kontrze do wtedy monarchicznej Europy. Jedno silne credo, o którym mówiłem we wcześniejszych podcastach, było tutaj dominujące. Do tego jeden wspólny język, coś co eurofile bagatelizują, ale jeżeli za wspólnotę ekonomiczną uznamy też wspólnotę rynku pracy, to różnice językowe odgrywają tutaj ogromną rolę. Niezliczone badania pokazują, że osoby bez płynnej znajomości języka znacznie wolniej przesuwają się po drabinie społecznej w obcym kraju, niezależnie od tego, czy muszą starać się o pozwolenie na pracę, czy nie. Dalej. Amerykańskie Stany obowiązuje jeden system gospodarczy z jednym bankiem centralnym, jednym organem nadzoru i jednolitym systemem socjalnym. Jeżeli na przykład Kalifornia staje na skraju bankructwa, a Teksas w tym czasie przeżywa boom gospodarczy, to z nadwyżki podatkowej mieszkańców Teksasu wypłacane jest bezrobocie mieszkańcom Kalifornii. Unia nie ma żadnych ponadnarodowych zabezpieczeń socjalnych. Owszem, sporo mówi o solidaryzmie, ale nie istnieje żadne narzędzie autentycznego wsparcia. Niemcy odgrywają w Europie rolę hegemona, ale w żaden sposób nie czują się zobowiązani do ponoszenia jakichś solidarnościowych kosztów. Mieszkaniec Hamburga nie płaci emerytury mieszkańcowi Aten, kiedy jego kraj stacza się w recesję. I znowu, mieszkaniec Hamburga z kolei nie tylko odmawia pomocy Ateńczykom, ale domaga się wręcz obniżenia im emerytur, żeby było z czego spłacić jego greckie długi w Hamburg Bank. Pamiętacie państwo kryzys na Cyprze? Chodziło wtedy o 10 miliardów długów zaległych zachodnim bankom. W marcu 2013 roku Unia Europejska i Fundusz Walutowy uzgodnili pakiet ratunkowy dla zagrożonego niewypłacalnością Cypru. Na poczet długów zabrano 6 miliardów euro z kont zamożnych Cypryjczyków. Niezależnie czy ktoś miał jakieś długi, czy nie, rząd zabierał mu wszystko to, co miał na koncie powyżej 100 tysięcy euro. Pierwsze strony niemieckich gazet pisały wtedy o europejskiej wspaniałości i stabilizacji finansowej. A Robert Gwiazdowski wtedy na stronach naszego Warsaw Enterprise Institute napisał: w tłumaczeniu na nasze znaczyło to kradzież pieniędzy z banków przez rządy. I to jeszcze zagraniczne rządy, napisał. Potem nadano temu mądrą nazwę dyrektywy BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive, pod którą podpisała się również niedawno Polska. Może i nie posiadamy euro, ale zagraniczne banki posiadają tu swoje pieniądze i każdy kolejny kryzys to krok do konsolidacji unijnego władztwa. Warto to wiedzieć, zanim wydrukujemy pierwsze polskie euro. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.